Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Szanowni słuchacze, w niedzielę 7 września na placu Świętego Piotra w Watykanie Ojciec Święty Leon XIV ogłosił świętymi dwóch młodych Włochów, 15-letniego Karla Acutisa i 24-letniego Pier Giorgia Frassatiego. I właśnie temu drugiemu chciałbym dziś poświęcić nasz program, nasze spotkanie. Do rozmowy zaprosiłem pana profesora doktora habilitowanego Mariana Surdackiego, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże, dzień dobry panie profesorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy.
Nasz gość, drodzy państwo, w latach 80. osobiście poznał jedyną ukochaną siostrę Pier Giorgia, Lucianę Frassati Gawrońską. Poznał również jej dzieci, w tym panią Wandę Gawrońską, która z takim wielkim oddaniem poświęciła się i nadal mimo zaawansowanego wieku poświęca się propagowaniu osoby jej wuja, Pier Giorgia Frassatiego. Panią Wandę mogliśmy zobaczyć na ekranach naszych telewizorów podczas transmisji uroczystości kanonizacji z Rzymu. No i drodzy państwo, pan profesor jako jedyny Polak był obecny podczas pierwszej identyfikacji ciała świętego Pier Giorgia Frassatiego, no wtedy jeszcze oczywiście sługi Bożego. Panie profesorze, w jakich okolicznościach poznał pan rodzinę Frassatich, rodzinę Gawrońskich?
Otóż to były okoliczności związane z moją przyszłą pracą naukową. Byłem absolwentem dopiero co upieczonym historii. W 1980 roku zostałem magistrem historii i miałem stypendium doktoranckie z planami robienia doktoratu, ale w międzyczasie pojawiła się taka propozycja, że mogę wyjechać albo do Paryża, albo do Włoch, z opcją, że większe szanse są na Paryż, ale w ostatniej chwili, dziś to już był koniec wakacji, początek września 80 roku, przychodzi zaproszenie z Włoch, że dostałem stypendium, roczne stypendium, tak zwany staż naukowy w Rzymie. W Rzymie z poprzedzeniem tego stażu kursem języka włoskiego na Uniwersytecie dla Cudzoziemców w Perugii. To stypendium przyznało mi Centrum Spotkań i Studiów Europejskich, Centro Incontri e Studi Europei, które można powiedzieć założyła, animatorką była pani Wanda Gawrońska, siostrzenica Pier Giorgia Frassatiego. A więc pojechałem na to stypendium, dokładnie pamiętam datę 27 października 1980 roku, w okresie dość takim newralgicznym, bo to był początek Solidarności. W zasadzie cały rok, przebywając na stypendium właśnie fundowanym przez to centro, właściwie byłem poza tym, co się działo w Polsce. Przebywałem tam niemalże cały rok. Stypendium było fundowane przez to właśnie fundację założoną przez panią Wandę Gawrońską w roku 1974. Parę lat później, w 1978-1979 powstała taka druga instytucja, stowarzyszenie, o ile centro, bo nastawione na pomoc młodym naukowcom z Polski, związanych zwłaszcza z ruchem, jakimś można powiedzieć kościelnym, katolickim, to potem powstało tak zwane stowarzyszenie Przyjaciół Kulu Pier Giorgia Frassatiego. To powstało w 1979. Ja poznałem panią Wandę Gawrońską tuż po przylocie. Była to kobieta w wieku mojej mamy wtedy akurat. No i oczywiście niezwykle, pani Wanda zawsze była piękną kobietą i wtedy to zrobiła na mnie wielkie wrażenie. I zamieszkałem u niej przez kilka dni, w zasadzie u jej siostry Nelly, przez 2-3 dni. Potem wyruszyłem do Perugii na 2 miesiące, wróciłem po 2 miesiącach i już potem zostałem jakby zaopiekowany przez panią Wandę. Panią Wandę Gawrońską traktowałem jako kobietę wielką, której do dzisiaj zawdzięczam właśnie całą karierę naukową. Była w wieku mojej mamy, ją traktowałem poniekąd jak matkę. Mieszkałem u jej siostry przez kilka miesięcy, u najmłodszej siostry Giovanny. Dzięki temu mogłem poznać całą rodzinę, 6 rodzeństwa. To były dzieci ze Związku Marzeńskiego Polskiego Dyplomaty Jana Gawrońskiego z Lucianą, Luciana Frassati, to naturalnie siostra o rok młodsza od Pier Giorgia Frassatiego. A więc poznałem całą rodzinę, właściwie wszystkie panie, począwszy od pani Nelly, pani Wandy, pani Giovanny, pani Gracji, no i było dwóch braci, już jeden niestety nie żyje, pan Alfred i Jaś Gawroński żyjący jeszcze. I przebywając oczywiście na stypendium w celach naukowych, chodziłem na wykłady, natomiast no wielką rozkoszą dla mnie było przebywanie z panią Wandą Gawrońską. Każdą godzinę niemalże, jeśli miałem wolną, przebywałem właśnie na Via Anicza, bo tam się mieściło to centro. Pani Wanda, wtedy zauważyłem, że wraz właściwie współpracując z takim też przyjacielem Polski, Roberto De Lucą, architektem, który jakby współtworzył to centro, prawda, jako Włoch. Pani Wanda, widziałem, że od początku pracuje od rana do wieczora nad jakąś dokumentacją, nad Pier Giorgiem. Oczywiście opowiadała mi bardzo wiele historii. Także można powiedzieć, że miałem szczęście no, poznać tak gruntownie całą rodzinę, ale przede wszystkim życie Pier Giorgia, ponieważ też miałem okazję dosłownie też chyba drugiego dnia czy trzeciego po powrocie z Perugii, to było tuż przed Bożym Narodzeniem, poznać po raz pierwszy Lucianę Frassati. Przez 3 dni chyba z nią się spotykałem. A potem po dużej przerwie, już po zakończeniu stypendium w końcu czerwca 81, zaproponowano mi, żeby pojechać jeszcze, to był, jeszcze nie był stan wojennych, prawda? Ale wtedy, jak mówiono, wszyscy Polacy wyjeżdżają w jedną stronę. I ja też tak się zastanawiałem, wrócić, nie wrócić do Polski. I pani Wanda doradziła mnie i poprosiła, a niech pan jedzie do Polonę, prawda? Tam trochę nam pan pomoże, odpocznie. I tam przebywamy z panią Lucianą, czyli siostrą Pier Giorgia, no prawie 2 miesiące, pracując, pomagając. No dużo też mi rzeczy opowiadało o Pier Giorgiu. Z panią Wandą potem spotykałem się bardzo często przy wszystkich stypendiach, często u niej zamieszkiwałem. Jest to osoba, która nazywana była ambasadorem Polski, polskiej kultury i Polaków w Rzymie. Udzielała pomocy. Tak jak Pier Giorgio, znany z działalności charytatywnej, z miłosierdzia, pani Wanda Gawrońska całe swoje życie poświęciła, można też powiedzieć, działalności społeczno-charytatywnej, dobroczynnej w dziedzinie kultury przede wszystkim, pomagając ludziom, młodym naukowcom, zwłaszcza z tej orientacji katolickiej, trochę opozycyjnej, fundując setki stypendiów dla ludzi z kul, ale także z całej Polski. Przysyłała przez lata, zwłaszcza 80., 90., całe samochody darów, ubrań, lekarstw, różnych paczek. Opiekowała się rodzinami biednymi pracowników kulu. No trudno mi wymienić tu wszystkie rzeczy, ale też można powiedzieć, tak jak Pier Giorgio był człowiekiem miłosierdzia, dobroczynności, pracując wśród biednych, ubogich, tak pani Wanda trochę pracowała w innym środowisku oczywiście, bo otaczała się też ludźmi intelektualistami, wykorzystując ich znajomości, pozycje we Włoszech i dzięki nim zdobywała też fundusze na wszechstronną pomoc.
Panie profesorze, przebywał pan w Polonę, piękna miejscowość, powiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą, że tam znajduje się willa, w której po przeprowadzce z Turynu mieszkali rodzice Pier Giorgia i później aż do śmierci w roku 2007 mieszkała w tym domu, w tej willi Luciana. No to miejsce jest niezwykłe, ponieważ po tych pomieszczeniach, po tych pokojach, po schodach chodził święty. W ogrodzie, jak wiemy z książek, hodował roślinę, z której ziarenek robi się różańce. Z tego ogrodu zanosił czarnej Madonnie w tym pobliskim sanktuarium w Oropie piękne kwiaty. W tym domu też no, znajduje się wiele osobistych rzeczy, które do niego należało, w tym też przeniesione z Turynu łóżko i meble z domu właśnie tego turyńskiego pokoju. Pier Giorgio zmarł 4 lipca 1925 roku. Można powiedzieć, że ten dom to taki jeden wielki relikwiarz, a jak pan tam przebywał, to mnie ciekawi, czy rzeczywiście te pamiątki już były wyeksponowane, czy one dopiero z czasem zostały ukazane i tak udostępnione zwiedzającym?
Więc mogę powiedzieć, że już właściwie chyba większość tych pamiątek było, ponieważ ja oglądałem, wkraczałem, byłem, nie powiem, że siadałem na krzesełkach, czy dotykałem biurka, także był ten pokoik, czy pokój Pier Giorgia Frassatiego. Przypuszczam, że z większością rekwizytów i osobistych rzeczy, czy coś jeszcze w międzyczasie dochodziło, to już tego nie potrafię powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że też chodziłem po tych schodach, przebywając tam 2 miesiące, byłem w jego pokoju wielokrotnie, na pewno dotykałem jego rzeczy, nie mówiąc już o tym, że dotykałem, to może być wręcz niewiarygodne, jego ciała po śmierci.
I do tego dojdziemy, tak. Panie profesorze.
Ale wracając jeszcze do tych pamiątek, no oczywiście przypisuję sobie teraz, widziałem piękną willę właśnie tą w Pollone, w pięknym filmie francuskim, gdzie pani Wanda opowiadała właśnie tą historię świętego i widziałem, że jest pięknie odrestaurowana, odnowiona. Ja miałem udział w tym troszkę odnowieniu, ponieważ wakacje przez 2 miesiące wtedy, jak wspomniałem, ja po prostu pracowałem, czyszcząc okna, robiłem to z radością, z przyjemnością, chodziłem też po szlakach, no tak, taka jest górka, czy wzgórze, Nowa Burczyna, wiem, pani Wanda i pani Luciano opowiadała mi, że tam Pier Giorgio lubią niemalże codziennie chodzić, kiedy przebywał, to też sobie wchodziłem zawsze na tą Nową Burczynę. Pani Luciana dużo mi opowiadała też o tej działalności, o osobowości, o postawie Pier Giorgio, o tych wędrówkach niemalże codziennych do Europy. Mówiła mi też, to takie fakty, które ja studentom powtarzam, mianowicie on był podejrzewany troszkę przez rodziców, no wiadomo, oni mieli inne wizje przyszłego życia Pier Giorgia jako biznesmena, następcy, może polityka. On wybrał inną drogę, tak jak wielu świętych, jak Franciszek Święty, czy chociażby nasz brat Albert Trzynowski, rezygnując jakby z życia i perspektyw jakichś sukcesów. Więc on często te pieniądze, które dostawał, potem jakby no szybko gdzieś mu ubywały. Rodzice myśleli, że on nawet jest sprzeniewierza gdzieś tam, albo często prosił, ja pamiętam może niedokładnie opowieść pani Luciany, ale jakby mówiła, że było podejrzenie, że on nie wiadomo co z tymi pieniędzmi robi, a on to wszystko rozdawał. Wszystko gdzieś tam to szło dla tych biednych.
I chorych, tak. I chodził takich dzielnic, gdzie no, inni się by nie odważyli pójść, dokładnie, prawda? Do tak takich, było, czasem tak. W niektórych książkach jest napisane, że takie nory wręcz, trudno nazwać mieszkania te miejsca. I tam też miał się zarazić chorobą, śmiertelną chorobą.
Ja tylko powiem, że jego pogrzeb, tak jak kiedyś mówię na wykładach o innych świętych starożytności, Fabioli, zamienił się w manifestację dzieła miłosierdzia. Mm-hmm. Po prostu rodzice nie wiedzieli, co on tam robi.
Z kim żyją, kogo domem. Mają pod dachem, prawda?
Tak, a potem tłumy przyszły żebraków, tych ludzi na wózkach, kalek i takich ludzi no, z najuboższych dzielnic Turynu, co było szokiem dla rodziców. Oni się jakby wtedy, można powiedzieć, nawrócili, czy nie wiem, co w ogóle tak. Szoku doznali.
Pier Giorgio w jakiś sposób też uratował ich małżeństwo, bo oni byli bliscy separacji, rozejścia się, prawda? I jednak do śmierci pozostali tym małżeństwem. Panie profesorze, ja podejrzewam, że pan jakieś informacje jeszcze przed poznaniem i pani Wandy i Luciany miał o Pier Giorgio, ale czy coś jest w tych wspomnieniach, no już trochę lat minęło jednak, czy było coś, co nagle, nie wiem, jak to się mówi, wyskoczyła pani Luciana i powiedziała o takim zdarzeniu, o którym, takim fakcie może, o którym nie napisała w książce, o którym nie wiemy na przykład. Czy coś takiego u pana pozostało w pamięci?
No tak, coś, co może od pani Luciany. No nie, ja bardziej, najbardziej to chyba mi to właśnie te pieniążki dawane przez rodziców, które gdzieś jakby potem nie wiedzieli, co z nimi robi i jemu brakowało, bo może prosił potem i to było to takie, co mnie trochę zdziwiło. No i oczywiście to, że ten też od pani Luciany przede wszystkim wiem te wędrówki do Europy i także to, że ten szok na pogrzebie, prawda? Pan powiedział, że przyczynił się do jakby utrzymania małżeństwa. Niewątpliwie to, że dotrwali do końca w jakiejś tam, prawda, symbiozie, to na pewno też jest orędownictwo było Pier Giorgia.
Czy pan w tym czasie miał możliwość odwiedzić Czarną Madonnę w Europie, to ukochane sanktuarium Pier Giorgia?
Tak, jeszcze dwukrotnie tam byłem, raz też właśnie dzięki też siostrzenicy pani Wandzie Gawrońskiej, bo jedną z inicjatyw, setek inicjatyw takich fundacyjnych było zorganizowanie wyjazdu młodych intelektualistów, doktorantów, to był rok 89, wiosna, maj, taki przejazd przez Włochy łącznie z konferencją w Bergamo. No i tam byliśmy też między innymi w Pollone. tam byliśmy też właśnie w Oropie. Jeszcze raz byłem później, prawda, przebywając, to było zimową porą, to już bardziej tak prywatnie, że tak powiem, widziałem Oropę zasypaną śniegiem podczas wycieczki TZ do Rzymu, wracając, żeśmy tam zajechali.
No, my Polacy mamy Czarną Madonnę na Jasnej Górze. Pier Giorgio miał bardzo blisko Czarną Madonnę, choć tam jest czczona piękna figura. U nas w Częstochowie obraz Matki Bożej. Zanim zapytam o następną sprawę, chciałbym, myślę, że pan też tutaj się orientuje, przypomnieć o fakcie. Pier Giorgio miał możliwość odwiedzenia i odwiedził naszą ojczyznę, Polskę.
Tak. No Pier Giorgio w tej działalności, on pomimo, że był gorliwym katolikiem, człowiekiem wiary, wierzącym, zresztą może ten już fakt znany, papież Jan Paweł II nazwał go człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Mm-hmm. Pier Giorgio Frassati jakby miał pomimo katolicyzmu, to jednak miał pewne elementy takiej, tak nie powiem, coś socjalistycznych jakby takich nurtów. Popierał po prostu zawsze świat robotników, szczególnie górników, solidaryzował się właśnie ze światem pracy, prawda? Był w 22 roku, jeśli dobrze pamiętam, przebywał w kopalni w Katowicach, był też w Gdańsku. Tyle mi wiadomo, no w Niemczech, zapoznając się z takim znanym też Karlem Sonnenheimem, działaczem katolickim ruchów społecznych, prawda? On był, no dla niego właśnie mówię, ten Niemiec, prawda, swego rodzaju takim właśnie gdzieś mentorem. Pier Giorgio po prostu działał wśród młodzieży i jako przyszły inżynier no, miał zamiar pracować właśnie wśród górników w kopalni. Był to człowiek, który też oprócz tych biednych ludzi, to obracał się też jakby w świecie pracy. Tak byśmy powiedzieli w dawniejszym takim, trochę użyję słowa może niepopularnego, no źle kojarzącego się wśród proletariatu, prawda, wśród ludzi. No takie miał poglądy, bym powiedział, zgodne z koncepcją tej nauki społecznej Kościoła. On był takim zwolennikiem też Rerum Novarum, właśnie tej nauki Leona XIII, więc coś bym tak powiedział, że prezentował czynnie naukę katolicką, społeczną, prawda?
I zapisał się też do partii założonej przez księdza Sturco, jak dobrze pamiętam, tak? Więc te sprawy też polityczne też były mu bliskie. Dobro ojczyzny, w to wszystko się angażował. Tak może na marginesie, bo przecież, jak wiemy, pani Luciana wyszła za mąż za polskiego dyplomatę, nawet jakiś czas mieszkała w Warszawie. Czy ona trochę rozumiała po polsku i mówiła?
Ona rozumiała doskonale i mówiła, no jeśli nie doskonale, to prawie doskonale. Oczywiście mówiła bardzo dobrze, najmniejszych problemów nie było. Oczywiście jak się miało świadomość, to się rozpoznawało, że to może taka 100% Polka nie jest, ale nie miała żadnych problemów z mówieniem, ze zrozumieniem i z wyrażaniem swoich myśli. Nauczyła się od swojego męża.
A tego to właśnie nie wiedziałem i chciałem się dopytać i dziękuję za odpowiedź. W ogóle życie Luciany Frassati-Gawrońskiej to jest jakiś gotowy scenariusz na film, prawda? Ile ona zrobiła dobrego. Oczywiście Pier Giorgio tutaj bardzo się przyczyniła do procesu beatyfikacyjnego, do samej beatyfikacji, w niej uczestniczyła, ale przecież to, co robiła dla Polski, dla Polaków podczas II wojny światowej, później ówczesny prezydent Lech Wałęsa przecież odznaczył Lucianę krzyżem komandorskim Orderu Zasługi RP z gwiazdą za jej działalność w czasie II wojny światowej. No i przyszedł też, panie profesorze, ten dzień, kiedy uczestniczył pan w tej, no nie wiem czy dobre słowo, ekshumacji, otwarcia grobu Pier Giorgia na cmentarzu w Polonę. Jak też do tego doszło, że pan tam się znalazł?
No to wynikało z tej takiej chyba z przyjaźni z panią, jeśli tak sobie mogę pozwolić na określenie, z panią Wandą Gawrońską. Ona, no czułem, że czuje do mnie też jakąś taką sympatię. No zaproponowała mi, jak wjeżdżała do Polonę właśnie chyba ze 3 razy, prawda, zabierała mnie do Polonę na tydzień, no parę dni i to był chyba drugi wyjazd, mówi, pojechaliśmy, bo to pamiętam był dzień, już wcześniej byłem w Polonę z nią, dzięki niej, prawda, w sumie to 3 razy czy 4 tam w tym pierwszym okresie, ale ten drugi chyba wyjazd najważniejszy, mianowicie, no to już oni wszyscy wiedzieli w rodzinie, że będzie ekshumacja związana z kontynuowaniem procesu beatyfikacyjnego, konieczne było otwarcie trumny, deszcz padał, to jeśli ja to mylę, czy to był marzec, czy to był maj, jeśli maj, to bardzo deszczowy.
Przepraszam, mam tutaj datę, datę chyba dobrą, 31 marca 1981.
To zgadza się. No i oczywiście ja byłem jedynym Polakiem wśród Włochów, nielicznych, rodziny całej, nie wiem, czy całe wszystkie rodzeństwo było, tego nie pamiętam, ale byli księża, byli biskupi, byli lekarze. I byłem, ja był też jeszcze taki ksiądz, do tej pory pamiętam, Don Primo Soldi, z nim się też zaprzyjaźniłem. No i cóż, na początku było tak, że te trumnę, która była w grobowcu rodzinnym, oddalonym od kaplicy cmentarnej, mniej więcej ja w tej chwili, no bym powiedział, na 3 minuty drogi po otwarciu grobowca, wyjęciu trumny, no ktoś musiał ją nieść, więc byłem jednym z tych 4 panów, którzy na swoich barkach, tak jak to się niesie w orszakach pogrzebowych, trumnę do kaplicy wnosili. Potem zostaliśmy wyproszeni, no zajęła się tym komisja, otwarcie trumny po jakichś 40 minutach obecności biskupa, lekarzy i rodziny, zostałem też do tego poproszony, prawda, by zobaczyć ciało Pier Giorgia już po otwarciu trumny. No oczywiście zaraz wrócę do tych wrażeń, natomiast też potem odnosiłem tą trumnę z powrotem do tego grobowca.
I zawołano najpierw, rozumiem, siostrę, tak? Lucianę.
Przypuszczam, że tak, że to pewnie była pierwsza osoba, która weszła, a przynajmniej z szacunku, no to na pewno, ale potem kto tam jeszcze, na pewno ja tam nie byłem, no ile tam osób też nie potrafię sobie przypomnieć, na pewno najbliższa rodzina plus członkowie tam komisji biskupiej, no i jakiś lekarz, jeśli tam byli, a na pewno jacyś lekarze byli, którzy to też musieli dokonać jakiejś oględzin.
I wszedł Polak.
Jedyny.
Właśnie, i co pan tam ujrzał? Kogo? Może kogo?
Tak, kogo ujrzałem? No, nie powiem, ja zawsze używam tego słowa, nie chciałbym tutaj mówić, że cud zobaczyłem, prawda, bo tak jestem wstrzemięźliwy w takich sprawach, w ocenach, ale ja pamiętam Pier Giorgia śmiejącego się na zdjęciach, wesołego. No więc ja sobie wtedy tak o tym myślałem, no jakże po 50 latach Pier Giorgio był doskonale zachowany, jeśli chodzi o ciało, ale śmiał się. Po prostu uśmiechnięty, tak jak na niektórych zdjęciach. Nie widać tam było cierpienia. Buzia doskonale wtedy zachowana, no naturalnie troszkę zmieniona skóra, kolor skóry, ale śmiejący się Pier Giorgio, nawet miałem okazję dotykać jego paluszków, palców, prawda?
Niesamowite.
Też, nie powiem, że głos, że dotykać głowy i włosów, bo włosy miał wszystko. No śmiejący się młody człowiek, ktoś bardzo głęboko wierzący powiedziałby, że to cud chyba, jak to człowiek po śmierci, czy w momencie śmierci uśmiechnięty, czyli jest pogodzony, z radością odchodzi tam do innej rzeczywistości. Ja tak to interpretowałem, że on umarł jakby w radości, chociaż w cierpieniu.
To było wielkie cierpienie, jak wiemy, tak, z tych opowiadań Luciany. A jak właśnie jego siostra, on był ukochanym jej bratem, jak ona zareagowała, jak pan to zapamiętał?
No szczerze mówiąc, to ja tego nie potrafię sobie odtworzyć. Nie potrafię tego otworzyć, tylko tak wiem, że i pani Luciana, no jeszcze kiedyś mi się spotykali, i pani Wanda tak często powtarza i pyta, czy nawet jakby, no jakby sugeruje, żeby to mówić, że widziałem człowieka uśmiechniętego, no więc przypuszczam, że to było dla nich nieprawdopodobne wrażenie i przeżycie, ale nie mogę powiedzieć, że ja widziałem jej dokładną reakcję i pamiętam twarz, prawda, czy jakieś łezkę w oczy, tego nie mogę stwierdzić. No niemniej jednak ciało doskonale zachowane, prawda? Jakby człowiek żywy, niewyschnięte ciało, nie jakoś zmumifikowane, przynajmniej w tym momencie.
I jeszcze podobno, bo to czytałem w jednym z pana wywiadów, że Pier Giorgio miał lekko uchylone oczy, tak? Że było widać jego białka.
Tak, ja tak jakby miałem wrażenie, że ma, no dlatego mówię, że to nie wygląda na człowieka zmarłego, prawda? Że on jakby no też, no jak żywy, nie? Tak uśmiechnięty dodatkowo. Ja go tak na zdjęciach, tam jest chyba z tym
Szczekanem,
prawda? Gdzie skinający się taki, w kilku ujęciach jest śmiejący się, to i tu bardzo taki był podobny.
I za kilka lat w tym samym miejscu, dokładnie 16 lipca 1986 roku, właśnie na cmentarzu, modlił się święty Jan Paweł II, nasz polski papież, a Pier Giorgio jeszcze nawet nie był ogłoszony błogosławionym, prawda? To się rzadko zdarza, żeby papież takie miejsca odwiedzał, a tu zrobił wyjątek. Chciał się modlić przy jego grobie i tam też na cmentarzu spotkał się z rodziną Pier Giorgia i z Lucianą i z panią Wandą i całą rodziną, tak? Ale to już pan nie uczestniczył w tym.
Nie, już wtedy nie uczestniczyłem w tych następnych, no w tych wydarzeniach. Nie.
Siostra Luciana dożyła pięknego wieku, bo 105 lat zmarła w roku 2007 i 105 lat przeżyła. Piękne. Tak. No i pani Wanda też, no nie chcę tu nikomu wypowiadać, ale zdaje się, że ma 98 lat.
Ja o tyle nie zapomnę i nie chcę pani Wandy wypominać, ale jak powiedziałam, była rówieśniczką mojej mamy, więc moja mama nie żyje 10 lat. Tak nie mogłem się nadziwić, bo ja pochodzę do środowiska takiego, no to dość, gdzie się pracowało, dość ciężko nawet na roli. No i pamiętam swoją matkę w jej wieku, kiedy poznawałem panią Wandę, no to były dwa światy. Kobieta stosowana, mówię o swojej mamie, gdzieś palce cała taka. I pani Wanda by księżniczka, prawda, no świat, no więc może się podzielę z państwem bardzo krótko faktem. Mam przed sobą nawet tą książkę Frassati, Gawroński, włosko-polski romans. To 10 lat temu się książka ukazała, była promocja na Zamku Królewskim, na którym ja też byłem, na tej promocji. I takie było, że te sześcioro rodzeństwa obchodzi 500 lat urodzin.
Tak.
Sześcioro. Była taka interpretacja i właśnie ja czytałem tę książkę kilka razy, to, że oni wszyscy chyba gdzieś genetycznie mają to zakodowane, ta długowieczność, bo wtedy obchodzili 6500, już mieli przeciętnie po 80 kilka, minęło 10 lat i większość z nich żyje. Najmłodszy jest, zdaje się, Jaś Gawroński, który na pewno jest po 80.
Panie profesorze, kończąc naszą rozmowę, nie wiem, może najtrudniejsze z tych pytań, które panu zadałem dzisiaj, czy świadectwo życia świętego Pier Giorgia Frassatiego jest dzisiaj aktualne? Może dzisiaj młodych, czy w ogóle ludzi pociągać?
Ja myślę, że może pociągać i powinno bardzo pociągać. Jest to propozycja dla ludzi takich, no, o pewnej energii, prawda? Ludzi żywych, którzy czasem nie wiedzą, jak skanalizować, wykorzystać swoją taką dynamikę i szukają nieraz różnych dziwnych zainteresowań, rozwiązań. Podczas gdy Pier Giorgio proponuje właściwie wszystko, co najlepsze, by być dobrym sportowcem, dobrym turystą, dobrym człowiekiem, by być wytrenowanym, czyli aktywność fizyczna, góry, pływanie. On był sportowo bardzo, bardzo dobrze wytrenowany, prawda? To były jego góry, prawda? Więc myślę, że to jest akurat taka postać, która jest bardzo bliska młodzieży i to młodzieży nawet 100 lat później. Ponieważ myślę, że świadomy i dobry młody człowiek, on powinien brać wzorzec. Pier Giorgio powinien być dla nich, już nawet abstrahując od tej gorliwej religijności, takim wzorcem życia młodzieńczego, życia młodości. To jest wzór jakby aktywności, którą pokazuje Pier Giorgio dla studentów, dla licealistów, prawda? Absolutnie człowiek nie, jak niektórzy mówią brzydko, co mnie bardzo obraża, nie średniowieczny, tylko człowiek taki nowoczesny, żywy, prawdziwy.
Pełen radości.
Tak, on miał pełen radości, tak.
Tak, to była taka lawina życia też o nim
tak,
mówili.
Kochający, tak, mający też jakieś właśnie, prawda, słabostki, no czysto są słabostki, normalne ruskie odruchy, potrafiący się zafascynować dziewczyną, prawda, popalający fajkę, więc normalny młody człowiek, prawda, energiczny przede wszystkim, nie jakiś właśnie, przepraszam, powiem taki dewocyjny, nastawiony, kontemplacyjny, ale żywy człowiek, energiczny.
Takim był niewątpliwie Pier Giorgio Frassati, święty, z którym warto się naprawdę zaprzyjaźnić. Ja jestem z nim zaprzyjaźniony i ciągle go na nowo poznaję i odkrywam. I dzięki panu profesorowi również dzisiaj. I dlatego bardzo panu dziękuję za rozmowę, za to świadectwo. Drodzy słuchacze, naszym gościem dnia w Radiu Rodzina dziś był pan profesor Marian Surdacki. Dziękuję pięknie za to spotkanie, panie profesorze.
Ja dziękuję panu redaktorowi też za tą propozycję spotkania. Jest to tak mój też testament, że do końca życia, gdzie będę mógł, no nie narzucając się, to będę mówił, prawda, o tym Pier Giorgio. Mówię to zawsze dla studentów od 40 lat, wspominając Pier Giorgia przy okazji wykładu właśnie o działalności charytatywnej, bo takie wykłady prowadzę od dawna.
I dzisiaj też młodych ludzi trzeba uwrażliwiać na to, nie tylko brać, ale dawać również.
Tak jest. Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.